Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary.
W studiu Radia M ze mną Elżbieta Wiater. Rozmawiamy w tej części dzisiejszego duchowego GPS-a o książkach, po które warto sięgnąć w czasie Wielkiego Postu. Ty na samym początku naszego spotkania powiedziałaś, myślę, rzecz, która już może być inspiracją, czyli że odkurzmy biografię świętych. Wiesz, co mówisz, bo wiele takich biografii sama odkurzyłaś. I trochę w tej części, zanim Państwu będziemy podpowiadały książki, to trochę chciała jeszcze porozmawiać właśnie o tym, jak wybierasz bohaterów swoich książek, dlaczego tacy, a nie inni święci cię zainteresowali i czy masz jakiś patent na to, żeby ich ożywiać, czy taki patent jest w ogóle potrzebny, żeby ich przybliżać do dzisiejszego życia, dzisiejszych realiów.
To jest intuicyjnie, przyznam. Po prostu czytam biografię i jeżeli coś odnajduję swojego albo nawiązuję to w jakiś sposób do moich doświadczeń, chociażby taki, że nie wiem, brałam kiedyś udział w jakimś kursie, jako taka osoba administracyjna, ale słucham też wykładów, kursie dla osób pracujących w ośrodkach interwencyjnych i tam były wykłady o alkoholizmie. I to mnie bardzo mocno dotknęło, to co usłyszałam, zupełnie inaczej spojrzałam na chorobę alkoholową. Ja nie zdawałam sobie sprawy z wielu rzeczy. Podejrzewam, że większość z nas sobie z tego nie zdaje sprawy. I potem, kiedy spotkałam postać Mateusza Talbota, to był taki, to była fascynacja właściwie od pierwszego przeczytania takiego krótkiego artykułu na jego temat. Bo mnie zafascynowało to, że ten człowiek wyszedł z głębokiego uzależnienia bez wsparcia farmakologicznego i bez terapii.
No inne czasy, można by powiedzieć, więc no, nie było takich możliwości jak dzisiaj.
Tak, koniec XIX wieku, przełom na XX. Z tego wyszedł, co więcej, jest w tej chwili kandydatem na ołtarze, żył życiem pustelniczym de facto w portowej dzielnicy Dublina. I człowiek niesłychanie piękny i też właśnie to jest to, o czym mówiłam na początku. On jak rzucił picie, jak po raz pierwszy przyrzekł na 3 miesiące, że nie będzie pił. Był po 16 latach picia i miał lat 28. Więc tak naprawdę około 30 dopiero zaczyna poważne życie religijne i kilkadziesiąt lat później umiera jako człowiek święty. To jest też piękna historia. Bardzo lubię takie historie, które pokazują proces rozwoju. I mnie też jakoś tak pociągają osoby, które tak zwane późne powołania, albo osoby, które odkrywają powołanie w powołaniu. To Matka Teresa, która też koło 40 ma objawienia Maryi też, ale przede wszystkim Jezusa, który ją właśnie posyła do założenia zgromadzenia i posłają do najuboższych z ubogich. Takimi świętymi byli, nie wiem, Józef Kalasancjusz, który pojechał do Rzymu, mając 40, pragnąc tam w Rzymie wystarać jakąś lukratywną prebendę, a skończyło się na tym, że założył PR-ów i zaczął nauczać dzieci ubogie na Zatybrzu. Takich święty Augustyn, klasyka nawrócenia, można powiedzieć. Więc takich świętych jest o wiele więcej i oni mnie fascynują właśnie z tego względu, że to pokazuje pewien proces. I też to, że nigdy nie można powiedzieć, że ktoś jest przegrany. Tu taką kultową postacią jest dobry Łotr, który nawraca się już podczas agonii, ale otrzymuje obietnicę zbawienia. Więc to dla mnie niesie taki potężny ładunek nadziei, takie też mocne wezwanie do tego, żeby nikogo nie skreślać. Nikogo nigdy nie skreślać, bo my nie wiemy. I zawsze tą odcień nadziei trzeba zachować. Fascynują mnie też święci, którzy idą. Właściwie Clive Lewis nigdy nie będzie świętym, dlatego że on był Anglikaninem, więc Kościół katolicki nie wyniesie go na ołtarze, ale jego apologie chrześcijaństwa, obrona chrześcijaństwa, to są jedne z najwspanialszych tekstów, moim zdaniem, apologetycznych, w ogóle teologii takiej dla ludzi, które powstały w XX wieku. I też święci, którzy są prości, tak jak Karolina Kuskówna. To dziewczyna, która żyła 16 lat, ale w tej i prostocie spojrzenia na Boga, prostocie takiego całkowitego oddania siebie Bogu, bo tak trzeba. Bez żadnych uzasadnień, tłumaczeń, racjonalizacji, tylko bardzo tak jasno i klarownie, bo tak trzeba, potrafiła za nim pójść bardzo jednoznacznie, aż po śmierć. Myślę, że to są te kierunki, które mnie prowadzą, bo są też święci, czy w zasadzie święte, które mnie przerażają, jak na przykład Katarzyna ze Sieny, kobieta, której asceza była tak radykalna, że jak o tym czytam, to odechciewa mi się wszystkiego. W sensie takim chodzę do wniosku, nie, no to mi zostaje już tylko męczeństwo, trzeba by się wybrać gdzieś, gdzie to jest możliwe. Także jakby to gdzieś w tym kierunku. A jak pisać? Myślę, że ja się staram opierać na źródłach. Przeglądam też hagiografię, ale staram się sięgać do źródeł. Z tego względu, że tam w źródłach bardzo często widać człowieka. Nie tylko to, co potem
drogę do świętości, tak?
Tak, ale widać jego sposób myślenia, jego drogę podejmowania wyborów, też widać jego potknięcia, ale też widać te momenty, kiedy on się potyka, ale się podnosi. Bo chrześcijaństwo, przynajmniej w rozumieniu katolickim, ale myślę, że każdego kościoła chrześcijańskiego, świętość jest, czy chrześcijaństwo jest drogą, a świętość to jest umiejętność stałego podnoszenia się. A nie bycie od razu, nie wiem, po kilku latach czy kilkudziesięciu latach formacji takim gotowym do wprawienia w ramki i postawienia na ołtarzyku. To tak nie wygląda.
Fascynacja biografią, na to zwróciłam uwagę, jak mówiłaś. Czasem mi się wydaje, że dobrze by niektórym świętym zrobiło to, żeby nikt o tym nie wiedział, że to są święci. Nie było podpisane, że to życiorys tego, a nie, czy innego świętego. Bo biografie dobrze się dzisiaj sprzedają, prawda? To z punktu widzenia człowieka, który pracuje od wielu lat w różnych wydawnictwach, też dobrze wiesz, że idziemy w biografię, mówi się często, tak, to jest to. I oczywiście my mówimy o rynku książek katolickich czy chrześcijańskich, więc tam się aż prosi, że to może być biografia kogoś świętego i ta droga do świętości jest czymś istotnym. Ale przyznam, że mi czasami jest właśnie żal tego, że może by ktoś zupełnie niezainteresowany Panem Bogiem i Kościołem sięgnął, przeczytał i się zainteresował. Ja nie mówię nawrócił od razu, ale zainteresował, zaskoczył. No ale tam jest od razu napisane święta i ksińska i nie sięgnie.
Jest pewien problem, który polega na tym, że w życiu świętych nie da się, żeby uchwycić ich fenomen, nie da się nie pisać o nich, wyrzucając słowo Bóg, czy wyrzucając słowo doświadczenie religijne, ponieważ wiele elementów będzie niezrozumiałych wtedy. Z tego względu, że niektóre decyzje, czy też niektóre fenomeny, które się pojawiają w ich życiu, bez kontekstu religijnego, no one mogą być źle zrozumiane, czy mogą dawać fałszywy obraz. Chociażby jak się czyta świeckie interpretacje biografii Matki Teresy z Kalkuty, czy Hildegardy z Bingen, która teraz bardzo mocno wróciła ze względu na te terapie związane z...
Zdrowotnie na nią patrzymy, że ona nam to teraz nas uleczy i tak lifestyle'owo do tego podchodzimy.
Tak, dokładnie. Pewien styl życia, post, rekolekcje z postem świętej Hildegardy, w których nic złego nie ma. To jest, myślę, dobre doświadczenie. Zresztą rozmawiałam z ludźmi, którzy brali w tym udział i dla nich to jest też doświadczenie duchowe. Ale jeżeli z biografii Hildegardy...
Wypreparujemy Pana Boga, tak?
Tak, wyrzucimy go, to dochodzi się do wniosków, że to była jakaś nawiedzona kobieta, która chorowała na migreny, a ponieważ funkcjonowała w środowisku chrześcijańskim, to na sobie to interpretowała jako objawienia Boże. Jeśli patrzymy na Matkę Teresę, przemęczenie, choroba, jakieś stany depresyjne i wszystko się zaczyna sprowadzać do doświadczeń psychicznych i też doświadczeń takich, można powiedzieć, no, egzystencjalnych, jeśli chodzi o przemęczenie. Gdzieś z tego wypada ten element, który moim zdaniem jest najbardziej kluczowy dla historii świętych. To znaczy to doświadczenie Bożej obecności, czy też Bożej nieobecności. Znaczy Bóg był przy Matce Teresie, tylko ona go nie doświadczała. Po prostu nie widziała go.
I tego się też nie zastąpi po prostu słowem duchowość, prawda? Bo no, duchowość też jest dzisiaj popularna, modna i dobrze widziana, byle nie była nazwana po imieniu, jaką jest duchowością.
Tak. Wszystko jest fusion. Duchowość też jest fusion. Jeżeli chodzi o kulturę zachodnią, to zasadniczo wszystko też, co jest określone etykietą katolickiej, jest bardzo źle widziane. Ciekawe, mnie fascynuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie wiele nurtów takich współczesnych, typu, nie wiem, na przykład feminizm, na Kościół katolicki bardzo mocno nakłada kalki purytańskie, ponieważ feminizm jest pod dużym wpływem tego, co przyszło do nas, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, czy przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. No i tam takim nurtem, przeciw któremu feministki protestowały, no to było takie spojrzenie purytańskie, które spojrzeniem katolickim nie jest w żaden sposób, nie? Więc to też jest też pewne przekłamania, niedointerpretowanie, niedoczytanie. Może się przekładać się na to, że odrzucamy to, co jest wartościowe, ponieważ nakładamy na to pewną kalkę.
Ale żeby tak nie kończyć smutno, tak?
Tak.
Tak, pomyślałam, że na koniec...
Nie daj mi się pogodzie, tak?
Owszem, ja przyznam, że ja... sama ci jak gdyby zainspirowana do tego, żeby szukać, jak tutaj się zakamuflować i dotrzeć do świata antychrześcijańskiego. Nie mówię niechrześcijańskiego, ale takiego anty i tam przemycić jakieś treści. No, ale może faktycznie sam pomysł przemycania i ukrywania się jest głupi.
Głupi nie jest. Tylko, znaczy tak jak mówię, bardzo ciężko jest zafascynować kogoś, wyrzucając ten element, bo on jest kluczowy. Bez niego biografie świętych się stają niezrozumiałe. Myślę, że duchowość, ale z drugiej strony, osoba, która jest poza Kościołem i która poczyta sobie, nie wiem, wyznania świętego Augustyna, czy popatrzy na biografię Teresy Wielkiej, nawet od takiej ludzkiej strony to jest fascynujące. Z tego względu, że tam widać bardzo wyraźnie, że w ich życiu, w ich biografii, nie tylko ich, w biografii wszystkich świętych, w pewnym momencie oni spotykają kogoś. I to spotkanie przemienia ich życie. Oni zaczynają inaczej funkcjonować. I to jest taki moment kluczowy prawie dla każdej biografii. Każdy z nich w pewnym momencie kogoś spotyka. I może trudno jest zdefiniować. Oni tam próbują opowiedzieć, kogo oni spotkali. Te charakterystyki są dość podobne, no bo oni wszyscy spotkali Chrystusa. Ale to jest fascynujące, że ich życie się zmienia i to radykalnie często zmienia. I to jest, myślę, że dla osoby niewierzącej to może być takie pytanie, kogo oni spotkali? Co tak naprawdę się wtedy wydarzyło? Co się stało? Można to opisać właśnie w ten sposób, mówiąc o spotkaniu. Nie podając definicji tego, czy opisu, kogo spotkali, ale kogoś spotkali, to ich zupełnie zmieniło.
Proszę Państwa, zaczęłyśmy dzisiejszy program mówiąc, że chcemy znaleźć złoty środek pomiędzy jedynie czytaniem Słowa Bożego, a mnożeniem nieskończonej ilości lektur. I nie przypuszczałam nawet, że wybierzemy taką stricte katolicką drogę, czyli proponowania...
Przepraszam, bycie teologiem zobowiązuje.
Ależ witamy w odpowiednim radiu, rozmowa się toczy, więc nic nie nas nie dziwi, ale przyznam, że nie, właśnie nie, że nic nas nie dziwi, to mnie paradoksalnie właśnie zaskoczyło, że można... Tak precyzyjnie powiedzieć, lektury związane z życiorysami świętych mogą być, i ty tego doświadczasz, znakomitą inspiracją, życiorysami albo po prostu teksty. Czyli sięgamy do klasyki, do tego, co jest wypróbowane. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszelkich autorów dzisiejszych książek o duchowości. Jest tego mnóstwo. Czasami sobie człowiek myśli, czy nie za dużo. To jest pewnie świadectwo tego, że Duch Święty działa dzisiaj, że pracuje, że inspiruje, ale post zobowiązuje do pewnej ascezy, do takiego namysłu, co czytać, więc my dzisiaj mówimy...
Myślałam z przerażeniem o tej półce, na której leżą książki, których jeszcze nie przeczytałam. To jest takie powiedzenie, że co intelektualiści będą robić w czyśćcu? Czytać wszystkie książki, których nie przeczytali, nie? Znaczy, kupili, a nie przeczytali.
Może nie kupujmy tak dużo w takim razie.
Kupujmy,
odkładajmy na
mnie zabije.
Odkładajmy na półkę i liczmy, że no, w czyśćcu nie nadrobimy, będzie tak ciężko. Nadrobimy. Proszę Państwa, Elżbieta Wiater dzisiaj jest moim gościem. Serdecznie dziękuję za obecność.
Do widzenia.
Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21 w Radiu M 107 i 6 FM.